Wydawnictwo Albatros zaprasza do wysłuchania książki Guillauma Musso, zatytułowanej Papierowa dziewczyna. Przełożyła Joanna Prądzyńska. Czyta Filip Kosior. Mojej matce. Czemuż służy literatura, jeśli nie temu, aby kazać nam żyć pełną piersią, zmusić nas do picia z kielicha codzienności większymi haustami? Henry Miller. Prolog. Interesować się życiem prywatnym pisarza, ponieważ polubiło się jego książkę, to tak jakby interesować się życiem gęsi po zasmakowaniu w pasztecie z gęsich wątróbek. Margaret Atwood. USA Today, 6 lutego 2008. Ameryka zafascynowana trylogią anielską. Nieprawdopodobny romans młodej kobiety ze swoim aniołem to sukces literacki roku. Poniżej analiza fenomenu. W oficynie wydawniczej Doubleday nikt za bardzo nie wierzył w sukces tej książki. Wydrukowano więc tylko 10 tysięcy egzemplarzy. Tymczasem debiutancka powieść nieznanego pisarza, 33-letniego Toma Boyda, w ciągu kilku miesięcy stała się bestsellerem roku. Towarzystwo Aniołów, pierwsza część trylogii, przez 28 tygodni nie schodziła z pierwszego miejsca księgarskich list bestsellerów. Sprzedano ponad 3 miliony egzemplarzy w Stanach Zjednoczonych, a obecnie przygotowuje się jej przekłady w ponad 40 innych krajach. Akcja powieści rozgrywa się w romantycznym, bajecznym Los Angeles, a główny jej wątek to nieprawdopodobna historia miłosna młodej studentki medycyny Delilah i Rafaela, jej od dzieciństwa anioła stróża. Opowieść ta stała się tłem do opisania poważnych problemów, takich jak kazirodztwo, gwałt, dylematy etyczne dotyczące transplantacji organów czy choroby psychiczne. Tak jak w przypadku Harry'ego Pottera czy Zmierzchu, również wokół powieści Towarzystwo Aniołów bardzo szybko powstała zorganizowana grupa fanów. Najbardziej entuzjastyczni jej czytelnicy stanowią prawdziwą wspólnotę porozumiewającą się za pomocą kodów powieściowych i tworzącą mnóstwo własnych teorii. Setki internetowych stron zostało poświęconych bohaterom stworzonym przez Toma Boyda. Trzymający się z dala od tłumów Tom Boyd jest młodym nauczycielem z robotniczej dzielnicy MacArthur Park w Los Angeles. Do niedawna uczył literatury trudną młodzież w liceum, które sam ukończył 15 lat wcześniej. Po spektakularnym sukcesie pierwszej powieści zrezygnował ze swego stanowiska i podpisał umowę z wydawnictwem Doubleday na kolejne dwie książki, opiewającą na $2 miliony. Gramofon. 1 czerwca 2008. Francuska pianistka. Aurore Valancourt, laureatką prestiżowej nagrody Avery Fisher Prize. Słynna 31-letnia pianistka Aurore Valancourt została wczoraj laureatką prestiżowej nagrody Avery Fisher. Ta bardzo znacząca w środowisku muzycznym nagroda w wysokości $75 tysięcy przyznawana jest co roku wyróżniającemu się młodemu wykonawcy muzyki klasycznej. Aurore Valancourt, urodzona w Paryżu w 1977 roku, uważana jest za jedną z najbardziej utalentowanych pianistek swego pokolenia. Supergwiazda klawiatury. Aurore Valancourt ukończyła filadelfijski Curtis Institute. W roku 1997 zwraca na nią uwagę dyrygent André Grévin, zapraszając do udziału w swoim tournée. To początek międzynarodowej kariery młodej pianistki. Aurore Valancourt występuje z największymi orkiestrami, ale rozgoryczona z powodu zbytniej hermetyczności środowiska muzyki klasycznej, w styczniu 2003 roku przerywa recitale. Jedzie na 2-letnią wyprawę motocyklową dookoła świata, która zakończy się wśród skał i jezior parku naturalnego Savai Madhopur w Indiach. I tam spędzi kilka miesięcy. W 2005 roku Aurore wraca na Manhattan. Na scenę i do studiów nagraniowych, działając jednocześnie na rzecz ochrony środowiska. To zwraca na nią uwagę mediów. Jej sława wykracza poza środowisko ściśle muzyczne. Pianistka wykorzystuje swoją urodę, pozując dla wielu pism mody. Słodkie zdjęcia dla Vanity Fair, trochę bardziej rozebrane dla Sports Illustrated. I staje się twarzą kampanii reklamowej znanej marki bielizny. Kontrakty reklamowe uczynią z niej jednego z najlepiej opłacanych muzyków na świecie. Pianistka nietypowa i kontrowersyjna. Mimo młodego wieku Aurore Valancourt jest przykładem niezwykłego opanowania gry na fortepianie, ale często zarzuca się jej pewien chłód, zwłaszcza w repertuarze romantycznym. Domagając się szacunku dla swojej wolności i niezależności, artystka często w ostatniej chwili odwołuje zaplanowane od dawna występy, stając się w ten sposób prawdziwym koszmarem organizatorów koncertów. Podobnie kapryśna jest w życiu prywatnym. Unika stałych związków, publicznie twierdzi, że miłość nie wnosi w życie nic interesującego. Jej postawę cechuje zasada carpe diem. Wskutek głośnych romansów ze sławami świata showbiznesu regularnie trafia na strony plotkarskich pism, co nie za bardzo przypada do gustu purystom fortepianu. Los Angeles Times. 26 czerwca 2008 roku. Autor trylogii anielskiej ofiarowuje $500,000 jednej ze szkół w Los Angeles. Dyrektor Harvest High School w Los Angeles oznajmił, że pisarz Tom Boyd, którego druga powieść Pamięć Anioła wysunęła się już na czoło listy bestsellerów, ofiarował jego szkole $500,000. Harvest High School to liceum w robotniczej dzielnicy MacArthur Park, do którego uczęszczał niegdyś Tom Boyd i gdzie zanim odniósł wielki sukces jako pisarz, uczył literatury. Pisarz nie potwierdził tej informacji. Podobno pracuje nad trzecią częścią swojej sagi. Stars News, 24 sierpnia 2008. Piękna Aurore znów sama. To, co dla jednych jest nieszczęściem, dla innych może okazać się uśmiechem losu. Słynna 31-letnia pianistka i modelka zerwała właśnie kilkumiesięczny związek z hiszpańskim tenisistą Javierem Santosem, wobec czego sportowiec po doskonałych występach na kortach Rolanda Garrosa i w Wimbledonie spędzi kilka dni zasłużonych wakacji na Ibizie, jedynie w towarzystwie swoich przyjaciół z Barcelony. Jesteśmy pewni, że jego była narzeczona nie pozostanie długo samotna. Variety, 4 września 2008. Trylogia anielska wkrótce na ekranach kin. Columbia Pictures zakupiła prawa do adaptacji filmowej fantastyczno-romantycznej trylogii anielskiej Toma Boyda. Towarzystwo Aniołów i Pamięć Anioła to tytuły dwóch pierwszych tomów sagi, znanej milionom czytelników i trzymającej w napięciu od pierwszej do ostatniej strony powieści. Ekranizacja pierwszego tomu powinna zacząć się lada chwila. Od Patricia Moore, małpa speedaccess.com. Temat: wyzdrowieć. Data: 12 września 2008. Do thomas.boyd2@gmail.com. Dzień dobry, panie Boyd. Już od dawna chciałam do pana napisać. Nazywam się Patricia. Mam 31 lat. I sama wychowuję dwójkę dzieci. Byłam z ich ojcem, którego kochałam i z którym założyłam rodzinę. Do jego ostatniego tchnienia. Neurologiczna choroba stopniowo pozbawiała go sił. Ten okres mojego życia wyczerpał mnie bardziej, aniżeli chcę się do tego przyznać. Byliśmy razem tak krótko. Niedługo po jego śmierci odkryłam pana książki. W nich znalazłam ucieczkę od smutku i dzięki nim pogodziłam się z tym nieszczęściem. Bohaterowie pana książek często mają możliwość zmiany swego losu, przeszłości i naprawienia błędów. Ja nie oczekuję aż tyle. Chciałabym tylko móc jeszcze raz zakochać się z wzajemnością. Bardzo panu dziękuję za to, że pogodził mnie z życiem. Paris Matin, 12 października 2008. Aurore Valancourt. Prawdziwy talent czy oszustwo medialne? Wczorajszego wieczoru w Teatrze Champs-Élysées odbył się wieczór galowy. Wspaniała młoda pianistka wciąż przyciąga tłumy ciekawych jej talentu. W programie był koncert cesarski Beethovena, a po przerwie druga część impromptu Schuberta. Zapowiedź uczty dla smakoszy, niestety nieudanej. Mimo doskonałej techniki pianistka nie porwała publiczności. Nie bójmy się słów. Aurore Valancourt jest bardziej produktem marketingu, aniżeli genialną i wyjątkowo utalentowaną artystką, jak przedstawiają ją reportaże telewizyjne. Gdyby nie jej anielska uroda, uchodziłaby za przeciętną pianistkę. Fenomen Valancourt powstał w wyniku działania doskonale naoliwionej machiny reklamowej, która zręcznie przemieniła zwykłą wykonawczynię muzyki w adorowaną przez wszystkich gwiazdę. Co w tym najsmutniejsze? Niedojrzałość muzyczna solistki Nie zgasiła ogromnych braw, którymi uczcili ją zebrani na sali, wierni słuchacze. Od myra14.washington@hotmail.com. Temat. Książki inne niż zwykle. Data. 22 października 2008. Do thomas.boyd2@gmail.com. Dzień dobry panu. Nazywam się Myra. Mam 14 lat. Jestem przedstawicielką trudnej młodzieży z przedmieścia, jak nazywają nas w gazetach. Chodzę do szkoły w MacArthur Park i brałam udział w spotkaniu autorskim, kiedy odwiedził pan naszą klasę. Nigdy nie wyobrażałam sobie, że kiedykolwiek zaciekawią mnie książki, ale w pańskich się zakochałam. Specjalnie oszczędzałam, żeby kupić drugi tom pańskiej trylogii, ale niestety nie miałam dość pieniędzy, więc godzinami przesiadywałam między półkami księgarni Barnes & Noble i przeczytałam ją w końcu fragment po fragmencie. Chciałam panu po prostu powiedzieć dziękuję. tmz.com, 13 grudnia 2008. Auror i Tom. Czyżby zakochani? Na koncercie Kings of Leon. W sobotę w Forum w Los Angeles odbył się doskonały koncert grupy Kings of Leon. Wśród tłumów przybyłych, by oklaskiwać grupę rockową z Nashville, widzieliśmy pianistkę Auror Valancourt i pisarza Toma Boyda. Robili wrażenie bardzo sobie bliskich. Wymieniali porozumiewawcze spojrzenia, szeptali sobie coś na ucho, obejmowali się. Krótko mówiąc, to więcej niż przyjaźń. Poniższe zdjęcia są bardzo wymowne. Możecie osądzić sami. tmz.com, 3 stycznia 2009. Auror Valancourt i Tom Boyd. Wspólny jogging zakochanej pary. Czy to chęć zachowania linii, czy miłosna eskapada była powodem wspólnego biegania po parku? Wczoraj Auror Valancourt i Tom Boyd długo biegali ramię w ramię po wciąż ośnieżonych alejkach Central Parku. tmz.com, 18 marca 2009. Auror Valancourt i Tom Boyd szukają mieszkania na Manhattanie. USA Today, 10 kwietnia 2009. Nowa powieść Toma Boyda pojawi się na rynku księgarskim już jesienią. Oficyna wydawnicza Doubleday powiadomiła wczoraj, że ostatni tom sagi Toma Boyda ukaże się w sprzedaży jesienią. Dla miłośników pisarza oznacza to długie godziny lektury. Trzeci tom sagi zatytułowany jest Mix Up in Heaven. Wydawcy liczą, że będzie jednym z bestsellerów roku. Entertainment Today, 6 maja 2009. Tom szuka oryginalnego pierścionka dla Auror. Pisarz spędził 3 godziny w sklepie Tiffany'ego w Nowym Jorku na poszukiwaniu oryginalnego pierścionka dla kobiety, z którą jest od kilku miesięcy. Wydawał się bardzo zakochany i bardzo mu zależało na znalezieniu klejnotu, który podobałby się jego wybrance, opowiada jedna ze sprzedawczyń. Od svetlana.szaparowa@hotmail.com. Temat: pamiątka po miłości. Data: 9 maja 2009. Do thomas.boyd2@gmail.com. Drogi panie Boyd, najpierw chciałam przeprosić za błędy ortograficzne. Jestem Rosjanką i słabo znam angielski. Książkę pana autorstwa ofiarował mi mężczyzna, którego kochałam i którego poznałam w Paryżu. Nazywał się Martin. Wręczając mi ją, powiedział tylko: przeczytaj i zrozumiesz wszystko. Dziś już nie jesteśmy razem, ale pańska powieść przypomina mi ten związek, dzięki któremu żyłam pełną piersią. Kiedy ją czytam, przenoszę się do bajkowego świata. Jeśli przeczyta pan tę wiadomość, proszę przyjąć moje podziękowania. Życzę panu wiele szczęścia w życiu osobistym. Svetlana. Online. 30 maja 2009. Auror Valancourt i Tom Boyd. Kłótnia w restauracji. Online, 16 czerwca 2009. Czyżby Auror Valancourt zdradzała Toma Boyda? tmz.com, 2 lipca 2009. Auror Valancourt i Tom Boyd. Koniec romansu. Słynną pianistkę od kilku miesięcy, szczęśliwą wybrankę znanego pisarza Toma Boyda, tydzień temu zauważono w towarzystwie perkusisty rockowej grupy The Sphinx, Jamesa Bugliariego. Z pewnością znacie to wideo. Przez długi czas był to najczęściej oglądany i wywołujący najwięcej komentarzy, raczej drwiących niż sympatycznych, Filmik na YouTube i Dailymotion. Miejsce akcji? Wielka sala Royal Albert Hall w Londynie. Wydarzenie? Last Night of the Proms. Koncert finałowy jednego z najsłynniejszych festiwali muzyki klasycznej na świecie, transmitowany na żywo przez BBC. Na początku wideo Aurore Valancourt wchodzi na scenę przy akompaniamencie grzmiących oklasków tysięcy stłoczonych pod wielką wiktoriańską kopułą melomanów. W skromnej czarnej sukni ozdobionej jedynie dyskretnym rzędem pereł, pianistka wita orkiestrę, zasiada przy fortepianie i silnie uderza w klawisze. Rozbrzmiewają pierwsze akordy koncertu Schumana. Przez pierwszych 5 minut audytorium jest wsłuchane w muzykę w najwyższym skupieniu. Uderzenia palców Aurore w klawisze, najpierw porywcze, stają się coraz delikatniejsze. Dźwięk zaczyna brzmieć słodko, jak we śnie. Aż w pewnym momencie jakiś mężczyzna, któremu udało się przemknąć przez kordon służb porządkowych, wskakuje na scenę i podbiega do artystki. Aurore! Młoda kobieta, przestraszona, wydaje z siebie zduszony okrzyk. Orkiestra milknie. Dwóch ochroniarzy rzuca się na intruza i przewraca go na podłogę. Aurore! Krzyczy mężczyzna. Pianistka, która najwyraźniej już doszła do siebie, wstaje, gestem ręki nakazuje ochroniarzom uwolnić mężczyznę. Osłupiała widownia pogrąża się w ciszy. Mężczyzna podnosi się i wsuwa wyszarpane podczas interwencji ochroniarzy brzegi koszuli w spodnie. Stara się opanować i odzyskać utraconą godność. Oczy mu błyszczą z powodu nadmiaru alkoholu i braku snu. To nie terrorysta ani nawiedzony. To po prostu zakochany, nieszczęśliwy mężczyzna. Tom podchodzi do Aurore i niezręcznym wyznaniem miłości stara się rozpalić gasnący płomień w oczach tej, którą wciąż kocha. Jednak młoda kobieta nie umie ukryć zażenowania. Nie umie też dłużej znieść jego spojrzenia. Przerywa mu więc krótkim: Tom, wszystko skończone. Tom rozkłada ręce. Jest nieszczęśliwy. Nie rozumie, dlaczego tak się dzieje. Wszystko skończone. Powtarza Aurore cichym głosem, spuszczając oczy. Los Angeles Daily News. 10 września 2009. Autor trylogii anielskiej zatrzymany w stanie nietrzeźwym przez policję. Słynny pisarz, autor bestsellerowej sagi, został w piątek wieczorem zatrzymany przez policję, kiedy pijany jechał z szybkością 150 km na godzinę po drodze z ograniczeniem prędkości do 70 km na godzinę. Zamiast okazać skruchę, zachował się niegrzecznie. Groził policjantom, że doprowadzi do wyrzucenia ich z pracy. Założono mu kajdanki i umieszczono w izbie wytrzeźwień. Miał we krwi ponad 1,6 promila alkoholu. Granica dozwolona w Kalifornii to 0,8 promila. Gdy kilka godzin później został wypuszczony, jego agent literacki Milo Lombardo wygłosił specjalnie przygotowany komunikat, w którym pisarz przepraszał władze porządkowe za całe zajście. Zachowałem się jak ostatni idiota w sposób nieodpowiedzialny, narażając życie nie tylko swoje, ale i innych. Publisher Weekly, 20 października 2009. Ostatni tom trylogii anielskiej zostanie wydany z opóźnieniem. Oficyna wydawnicza Doubleday oświadczyła, że przesuwa do następnego lata datę publikacji nowej powieści Toma Boyda. Jego fani będą musieli uzbroić się w cierpliwość, gdyż dopiero za 8 miesięcy poznają koniec tej popularnej sagi. Opóźnienie spowodowane jest osobistymi kłopotami autora, który nie wytrzymał presji związanej z zerwaniem związku z Aurore Valancourt i popadł w głęboką depresję. Z wersją tą nie zgadza się jego agent, Milo Lombardo, który oświadcza, że Tom Boyd w żadnym wypadku nie cierpi na syndrom białej kartki. Codziennie pracuje, żeby dać swoim czytelnikom powieść na najwyższym poziomie. I oni na pewno to zrozumieją. Niemniej fani pisarza widzą to inaczej. W ciągu tygodnia redakcja została zasypana listami protestacyjnymi. W internecie krąży nawet petycja z żądaniem, aby autor wywiązał się ze swoich zobowiązań. Od Yun Jin Buim, @yahoo.com. Temat: wiadomość z Korei Południowej. Data: 21 grudnia 2009. Do thomas.boyd2@gmail.com. Drogi panie Boyd, Nie zamierzam opowiadać panu swego życia. Chciałem tylko powiedzieć, że ostatnio przebywałem w klinice psychiatrycznej z powodu głębokiej depresji. Kilka razy usiłowałem nawet popełnić samobójstwo. Podczas mego pobytu w szpitalu jedna z pielęgniarek namówiła mnie na przeczytanie pańskiej powieści. Wiedziałem, kim pan jest, bo przecież całe miasto obwieszone jest afiszami reklamującymi trylogię anielską. Myślałem dotąd, że takie książki nie są dla mnie. Myliłem się. Oczywiście życie to nie powieść, ale historie i postaci z tych powieści rozpaliły we mnie iskrę, bez której już bym nie istniał. Z największą wdzięcznością. Yun-Jin Buim. Online. 23 grudnia 2009. Słynny pisarz Tom Boyd, aresztowany w Paryżu. W ostatni poniedziałek słynny powieściopisarz Tom Boyd został zatrzymany na lotnisku Charles de Gaulle w Paryżu, gdzie kompletnie pijany pobił w kafejce kelnera, który odmówił obsłużenia go. Boyd spędził 48 godzin na komisariacie. W wyniku śledztwa prokurator wyznaczył termin rozprawy przed kolegium do spraw wykroczeń w Bobigny na koniec stycznia. Boyd jest oskarżony o agresywne zachowanie, słowne znieważenie i pobicie. Od mirka.bregowicz@gmail.com. Temat. Pańska najwierniejsza czytelniczka z Serbii. Data. 25 grudnia 2009. Do thomas.boyd@gmail.com. Drogi panie Boyd, po raz pierwszy piszę do kogoś, kogo znam tylko jako autora powieści. Jestem nauczycielką literatury w wiosce na południu Serbii. Nie mamy ani biblioteki, ani księgarni. Niech mi pan pozwoli złożyć dziś panu życzenia wesołych świąt. Dookoła mnie jest biało od śniegu i powoli zapada noc. Mam nadzieję, że kiedyś przyjedzie pan odwiedzić nasz region i być może moją wioskę, Ritska Nowice. Dzięki za wszystkie przepiękne opowieści. Z przyjacielskim pozdrowieniem, Mirka. PS. Chciałam panu powiedzieć, że nie wierzę w ani jedno słowo z tych bzdur, które gazety i internet wypisują na temat pana życia osobistego. New York Post. 2 marca 2010. Tom Boyd znów w konflikcie z prawem? Była godzina 23.00 w Beverly Hills, kiedy przedwczoraj wieczorem z powodów do tej pory niewyjaśnionych słynny pisarz po krótkiej rozmowie zaatakował nieznanego mężczyznę w snobistycznym barze Freeze, co stało się zarzewiem bijatyki. Policja szybko przybyła na miejsce zdarzenia i zatrzymała młodego pisarza, u którego znaleziono 10 gramów metamfetaminy. Oskarżony o posiadanie narkotyków pisarz został warunkowo zwolniony, ale wkrótce ma stanąć przed Sądem Najwyższym Los Angeles. Teraz będzie potrzebował naprawdę dobrego adwokata, żeby uniknąć więzienia. Od eddie93@free.fr. Temat. Ktoś przyzwoity. Data. 3 marca 2010. Do thomas.boyd@gmail.com. Nazywam się Eddie. Mam 19 lat i kończę szkołę zawodową w Sten, na przedmieściach Paryża, żeby być piekarzem. Kompletnie zawaliłem naukę w liceum z powodu złego towarzystwa i nadużywania haszu. Ale rok temu spotkałem fantastyczną dziewczynę i żeby jej nie stracić, postanowiłem się zmienić. Zacząłem się z powrotem uczyć, a ona pomaga mi nie tylko w nauce, ale i w zrozumieniu tego, nad czym pracuję. Zachęca mnie do czytania i z wszystkich książek, które mi doradza, najbardziej lubię pańskie. Dzięki nim staję się lepszy. Teraz z niecierpliwością czekam na następną powieść. Ale nie podoba mi się to, czego dowiaduję się o panu z mediów. W pańskich powieściach moimi ulubionymi bohaterami są ci, którzy umieją pozostać wierni wyższym wartościom. Jeśli więc w tym, co o panu słyszę, jest choć ziarno prawdy, niech pan uważa na siebie, panie Boyd. Nie wolno panu niszczyć się alkoholem lub tym gównem, jakim są narkotyki. No i proszę nie stać się prymitywnym chamem. Z poważaniem, Eddie. Rozdział pierwszy. Dom nad oceanem. Zdarza się, że kobieta spotyka strzęp człowieka i postanawia go uzdrowić. Czasem jej się to udaje. Zdarza się, że kobieta spotyka człowieka zdrowego i postanawia uczynić z niego wrak. To udaje jej się zawsze. Cesare Pavese. Tom, otwórz drzwi. Wiatr stłumił krzyk i wołanie pozostało bez odpowiedzi. Tom, to ja, Milo. Wiem, że tam jesteś. Wyjdźże z tej swojej nory do cholery. Malibu, hrabstwo Los Angeles, Kalifornia. Dom na plaży. Od ponad 5 minut Milo Lombardo niecierpliwie walił w drewniane okiennice domu swego najbliższego przyjaciela.
Tom, otwieraj, bo wyważę drzwi. Wiesz, że mogę to zrobić.
Na zasłoniętej ciemnymi okularami twarzy Mila, ubranego w dopasowaną koszulę i nienagannie skrojony garnitur, widać było zmęczenie. Z początku Milo miał nadzieję, że czas wyleczy rany Toma. Tymczasem depresja przyjaciela pogłębiała się. Przez ostatnie pół roku pisarz prawie w ogóle nie wychodził z domu. Wybierając samotność w złotej klatce, nie reagował na dzwonki do drzwi i nie odbierał telefonu.
Proszę cię jeszcze raz, wpuść mnie!
Milo pukał co wieczór do drzwi luksusowego domu Toma, ale jedynym rezultatem były inwektywy sąsiadów i nieunikniona interwencja patrolu policyjnego dbającego o spokój multimilionerów zamieszkujących tę wydzieloną część Malibu Colony. Tym razem jednak czara się przelała. Trzeba było działać, zanim będzie za późno.
Dobrze, sam tego chciałeś,
zagroził Milo. Zdjął marynarkę i chwycił łom z tytanu, który dała mu Carol, ich wspólna przyjaciółka z dzieciństwa, obecnie pracująca jako detektyw w Departamencie Policji Los Angeles. Milo obejrzał się. Piaszczysta plaża drzemała w złotych promieniach jesiennego słońca. Ściśnięte jak sardynki w puszce luksusowe wille stały wzdłuż brzegu, złączone wspólną intencją odstraszenia niepożądanych gości. Mieszkało tu wielu bogatych biznesmenów i gwiazd mediów oraz rozrywki, nie mówiąc o słynnych aktorach: Tomie Hanksie, Seanie Pennie, Leonardzie DiCaprio czy Jennifer Aniston. Wszyscy oni posiadali tu dom. Oślepiony odbijającym się od piasku światłem, Milo przymrużył oczy. Mniej więcej 50 metrów od niego, przed domkiem na palach, stał Adonis w spodenkach kąpielowych. Z lornetką przy oczach ratownik wyglądał jak zahipnotyzowany sylwetkami dziewcząt surfujących na potężnych falach Pacyfiku. Milo stwierdził, że nic mu z tej strony nie grozi i zabrał się do dzieła. Wsunął zgięty koniec łomu w szparę między oknem a ramą okienną i nacisnął nań z całej siły, wyłamując drewniane deseczki okiennic. Kiedy wchodził do domu, przebiegło mu przez myśl pytanie, czy człowiek ma prawo chronić przyjaciół przed nimi samymi. Ale ta wątpliwość męczyła go bardzo krótko, gdyż oprócz Carol miał na tym świecie tylko jednego przyjaciela i był zdecydowany porwać się na wszystko, aby przywrócić mu radość i ochotę do życia. Tom? Parter domu tonął w półmroku. Wszędzie panował zaduch, a w powietrzu wisiała podejrzana woń przypominająca stęchliznę. W zlewie leżały sterty brudnych naczyń, a salon wyglądał, jakby do domu zawitali złodzieje. Meble były poprzewracane, na podłodze walały się ubrania oraz potłuczone talerze i kieliszki. Milo musiał przeskoczyć przez pudło od pizzy, przez opakowania po chińskim jedzeniu i puste butelki po piwie, żeby podejść do okna i wpuścić do środka światło i świeże powietrze. Jednopiętrowy dom został zbudowany w kształcie litery L. W piwnicy mieścił się basen. Mimo nieporządku, dzięki meblom z drewna klonowego, jasnemu parkietowi oraz wpadającemu przez wielkie okna światłu, panowała tu kojąca atmosfera. Ekskluzywne wnętrze zaaranżowano w ten sposób, że nowoczesne umeblowanie mieszało się z meblami z czasów, kiedy Malibu było skromną plażą znaną tylko surferom, a nie złotą klatką dla milionerów. Tom, zwinięty w kulkę na kanapie, wyglądał okropnie. Był rozczochrany, twarz miał bladą i zarośniętą jak Robinson Crusoe. W niczym nie przypominał eleganckiego mężczyzny ze zdjęć umieszczanych na okładkach swoich książek.
Pobudka!
Wykrzyknął Milo, podchodząc do kanapy. Na niskim stoliku obok było pełno pognicionych recept od dr Sophie Schnabel, psychiatry gwiazd, która urzędowała w gabinecie w Beverly Hills i zaopatrywała miejscowych bogaczy w mniej lub bardziej nielegalne substancje psychotropowe.
Tom, obudź się!
Zawołał Milo, nachylając się nad przyjacielem. Nieufnie przyjrzał się etykietkom na tubkach lekarstw rozrzuconych po stoliczku i na podłodze. Wicodin, Valium, Xanax, Zoloft, Stilnox. Piekielna mieszanka leków przeciwbólowych, uspokajających, antydepresyjnych i nasennych. Fatalny koktajl XXI wieku.
O kurwa! Wykrzyknął w panice przerażony, że przyjaciel zatruł się mieszanką tych substancji. Schwycił go za ramiona i zaczął nim potrząsać, żeby go obudzić. Trząsł nim i trząsł, aż w końcu Tom otworzył oczy.
Co tutaj robisz?
Wymamrotał, widząc nad sobą twarz Mila. Rozdział drugi. Przyjaciele. Recytowałem nieustającą litanię pocieszeń, którymi bezskutecznie faszeruje się ofiary złamanych serc. Nie ma bowiem słowa, które pocieszyłoby faceta zrozpaczonego po stracie ukochanej. Richard Brottigen.
Co ty tu robisz?
Wymamrotałem. Bałem się o ciebie, Tom. Od miesięcy siedzisz zamknięty i faszerujesz się prochami.
To moja sprawa, stwierdziłem, starając się podnieść.
Nie, mój drogi, twoje kłopoty są moimi kłopotami. Czy nie na tym polega przyjaźń?
Siedząc na kanapie z twarzą ukrytą w dłoniach, wzruszyłem ramionami. Byłem zawstydzony i zrozpaczony.
Nie pozwolę, żebyś staczał się na dno przez jakąś szurniętą babę.
Nie jesteś moim ojcem,
stwierdziłem, ponownie usiłując wstać. Zakręciło mi się w głowie i musiałem się oprzeć o brzeg kanapy. Nie jestem, ale jeśli ani ja, ani Karol ci nie pomożemy, to kto ci pomoże?
Odwróciłem się do niego plecami, nie siląc się na odpowiedź. Miałem na sobie tylko kalesony. Przeszedłem przez pokój do kuchni, żeby napić się wody. Milo poszedł za mną. Znalazł gdzieś worek na śmieci i zaczął opróżniać lodówkę.
Wywalam cały nabiał, chyba że chcesz popełnić samobójstwo przez zatrucie przeterminowanym jogurtem.
Rzucił, wąchając jakiś pojemnik z cuchnącym twarożkiem. Nie musisz tego jeść, Milo.
A te winogrona? Podejrzewam, że Obama był już prezydentem, kiedy je kupiłeś.
Potem Milo zaczął sprzątać salon. Zabrał do worka największe śmieci, zużyte opakowania i puste butelki.
Dlaczego się tego nie pozbyłeś?
Spytał z wyrzutem, pokazując na ramkę cyfrową wyświetlającą zdjęcia Auror. Ponieważ jestem u siebie, a z tego, co robię u siebie, nie muszę się nikomu tłumaczyć.
Być może, ale ta dziewczyna złamała ci serce. Nie uważasz, że czas zrzucić ją z piedestału, na którym ją ustawiłeś?
Słuchaj, Milo, ty nigdy jej nie lubiłeś.
To prawda, w ogóle mi się nie podobała, ale jeśli chcesz wiedzieć, byłem pewien, że cię w końcu zostawi.
Ach tak, a z czego to wywnioskowałeś?
Milo wreszcie mógł wylać całą truciznę, która przepełniała mu serce. Z tego, że Auror jest z innej gliny niż my. Ona nami pogardza, jest w czepku urodzona. Dla niej życie było zawsze zabawą, a dla nas walką.
Akurat. To nie takie proste, jak ci się wydaje.
Nie znasz jej. Przestań ją wielbić. Pomyśl, jak się wobec ciebie zachowała.
No tak, tobie by się coś takiego nie przydarzyło. Ty spotykasz się wyłącznie z łatwymi dziewczynami i tylko dla rozrywki, więc nie wiesz, co to miłość.
Wcale nie chcieliśmy się kłócić, ale tak jakoś wyszło, że nagle zaczęliśmy na siebie krzyczeć. Każde zdanie uderzało jak policzek. To, co do niej czujesz, nie ma nic wspólnego z miłością, wrzasnął Milo. To namiętność rujnująca twoje psychiczne zdrowie, to cierpienie. Ja przynajmniej potrafię ryzykować, podczas gdy ty... Ja nie potrafię ryzykować? A kto skoczył ze spadochronem z Empire State Building? Wideo z tym skokiem okrążyło cały świat.
No i co ci to przyniosło oprócz kary pieniężnej?
Mimo to Milo zaczął wymieniać swoje wyczyny. Zjechałem na nartach ze zbocza Blanche w Peru. Skoczyłem na bungee ze szczytu Everestu. Jestem jednym z niewielu ludzi, którzy zdobyli K2.
Udawać kamikadze to ty umiesz, przyznaję. Ale ja mówię o innym ryzyku.
Mówię o zakochaniu się. Tego ryzyka nigdy nie podjąłeś. Nawet zamknij się. Milo nagle podniósł głos, chwytając mnie za t-shirt i uniemożliwiając skończenie zdania. Stał tak nade mną kilka chwil, patrząc groźnie, aż wreszcie napięcie minęło i uświadomił sobie, że prawie walnął mnie pięścią w twarz. Przepraszam, powiedział, zwalniając uścisk. Wzruszyłem ramionami i wyszedłem na wielki taras z widokiem na ocean. Z domu wychodziło się bezpośrednio na plażę prywatnymi, dyskretnymi schodami. Na stopniach stały gliniane donice z umierającymi roślinami, których od miesięcy nie podlewałem. Na stole z jawajskiego teku leżały zapomniane stare Ray-Bany. Od razu je założyłem, bo światło raziło mnie w oczy. Opadłem na leżankę. Milo po chwili dołączył do mnie, przynosząc z kuchni dwie filiżanki kawy. Wręczył mi jedną z nich. Dość tej dziecinady. Pogadajmy poważnie. Zaproponował, przysiadając się na stole. Patrzyłem na ocean i milczałem. W tej chwili pragnąłem jednego.
żeby jak najprędzej wyjaśnił mi, po co przyszedł i znikł. Było mi niedobrze, chciałem zwymiotować i z powrotem otumanić się prochami.
Tom, powiedz mi, jak długo się znamy? 25 lat?
Mniej więcej, odparłem, wypijając łyk kawy.
Odkąd się poznaliśmy, zawsze ty byłeś głosem rozsądku.
Dzięki tobie nie zrobiłem wielu głupstw. Gdyby nie ty, dawno już siedziałbym w pudle albo nawet nie żył. Bez ciebie, Karol, nigdy nie zostałaby policjantką. Ty pomogłeś mi wykupić dom mojej matki. Krótko mówiąc, tobie zawdzięczam wszystko.
Zażenowany machnąłem ręką. Jeśli przyszedłeś tu wygadywać głupstwa w tym stylu, to nie są żadne głupstwa, Tom.
Oparliśmy się wszystkiemu, narkotykom, gangom, trudnemu dzieciństwu.
Ten argument przemówił do mnie i zadrżałem. Mimo że wspiąłem się na sam szczyt, gdzieś w środku wciąż drzemał we mnie 15-latek, który nigdy nie opuścił dzielnicy MacArthur Park. Nie rozstał się z dealerami narkotyków ani z miejscowymi chuliganami. Wciąż łaził po pełnych krzyków klatkach schodowych. I wciąż się bał. Odwróciłem głowę i znów popatrzyłem na ocean. Przejrzysta woda mieniła się tysiącem odcieni błękitu, od turkusu po ciemny granat. Nieliczne fale poruszały rytmicznie tafle oceanu. Z wody emanował spokój, kontrastując ze zgiełkiem niespokojnych wspomnień z naszego dzieciństwa.
Jesteśmy czyści, ciągnął Milo. Zarobiliśmy całą tę forsę uczciwie. Nie musimy nosić przy sobie broni. Nie splamiliśmy naszych rąk krwią ani naszych pieniędzy kokainą.
Nie bardzo rozumiem, co to ma wspólnego z...
Tom, mamy wszystko, żeby żyć szczęśliwie. Dopisuje nam zdrowie. Wciąż jesteśmy młodzi. Mamy pasjonującą pracę. Nie możesz zniszczyć tego dla tej baby. To byłoby zbyt głupie. Ona na to nie zasługuje. Odłóż cierpienie na później, kiedy naprawdę nieszczęście zapuka do naszych drzwi. Nigdy nie wiadomo, co jeszcze się przydarzy. Aurora jest kobietą mego życia. Nie możesz tego zrozumieć? Uszanuj mój ból.
Milo westchnął. Gdyby to była kobieta twojego życia, to dzisiaj byłaby tutaj z tobą i nie pozwoliłaby ci się stoczyć.
Wypił łyk kawy.
Zrobiłeś wszystko, żeby do ciebie wróciła, stwierdził.
Błagałeś. Starałeś się wzbudzić w niej zazdrość, a na ostatek jeszcze publicznie się poniżyłeś.
To już koniec. Ona nie wróci. Zapomniała o tobie i radzę ci również zapomnieć o niej.
Nie umiem. Wyznałem.
Milo zastanowił się i po chwili na jego twarzy pojawił się dziwny niepokój. Tak naprawdę myślę, że nie masz wyjścia.
Jak to?
Idź, weź prysznic i ubierz się.
Po co?
Zabieram cię do Spago na dobry bewsztyk.
Nie jestem głodny.
Nie zabieram cię tam po to, żebyś zaspokajał głód.
A po co?
Żebyś mógł się posilić, zanim ci powiem coś, co zwali cię z nóg.
Rozdział 3. Człowiek cierpiący.
Nie, Jeff, nie jesteś sam, ale przestań się mazać. Tak przed wszystkimi, że jakiś babsztyl, jakaś farbowana blondyna zostawiła cię.
Wiem, że ci ciężko na sercu, Jeff, ale weź się w garść.
Jacques Brel.
Dlaczego przed moim domem stoi czołg? Spytałem, wskazując na wielki sportowy samochód, którego monstrualne koła wgniatały się w chodnik Colony Road.
To nie żaden czołg, odrzekł Milo. To Bugatti Veyron, model czarna krew, jeden z najmocniejszych pojazdów świata.
Malibu, słoneczne popołudnie. Wiatr szeleści liśćmi drzew.
Znów nowy wóz? Kolekcjonujesz je, czy co?
To nie jest samochód, stary, to dzieło sztuki.
Dla mnie to jest zwykły wóz na podryw. Zresztą, czy naprawdę jakaś dziewczyna da się na to złapać?
Wykrzywiłem lekko wargi w powątpiewającym uśmiechu.
Więc myślisz, że ja potrzebuję samochodu, żeby kogoś poderwać?
Nigdy nie rozumiałem pasji, jaką wzbudzały u moich kumpli kabriolety, wyścigówki czy inne bolidy z opuszczanymi dachami.
No, chodź, obejrzyj bestię z bliska,
zaproponował Milo. Oczy mu błyszczały. Żeby nie zrobić mu przykrości, udałem, że oglądam wóz z zainteresowaniem. Bugatti o eliptycznej, spiętej formie, podobne było do kokonu ozdobionego błyszczącymi w słońcu i odcinającymi się od czarnej jak smoła karoserii dodatkami, chromowaną atrapą, metalowymi lusterkami, błyszczącymi felgami, przez które prześwitywały jaskrawo niebieskie dyski hamulców.
Chcesz rzucić okiem na silnik? Nie, naprawdę, dzięki. Westchnąłem.
Czy wiesz, że takich samochodów jak ten jest tylko 15 na całym świecie?
Nie do wiary.
W ciągu 2 sekund dochodzi do setki, a może jechać 400 kilometrów na godzinę.
Niezwykle praktyczne przy obecnych cenach benzyny i wszędzie ustawianych radarach. Taka nieekologiczna bryka. Tym razem wreszcie zdołałem go zmartwić.
Och, jesteś beznadziejny, westchnął. Nie umiesz cieszyć się drobiazgami.
Któryś z nas musi być beznadziejny, żeby równowaga została zachowana. A ponieważ ty już sobie przydzieliłeś rolę wesołka, nie miałem wyjścia.
Wsiadaj.
Mogę prowadzić?
Nie.
Dlaczego?
Nie pamiętasz, że zabrali ci prawo jazdy?
Wyścigowa maszyna wyłoniła się z ocienionych alejek Malibu Colony i wjechała na biegnącą wzdłuż oceanu Pacific Coast Highway. Samochód świetnie trzymał się drogi. Wnętrze było ciepłe, wyściełane spatynowaną rdzawą skórą. Z radia rozbrzmiewał stary przebój Otisa Reddinga. Poczułem się bezpiecznie, jakbym siedział w przytulnej kabinie samolotu. Przymknąłem oczy. Wiedziałem, że ten spokój, pozorny, nietrwały, zawdzięczałem lekarstwu na uspokojenie, które wsunąłem pod język, kiedy wyszedłem spod prysznica. Ale momenty ulgi były tak rzadkie, że nauczyłem się nimi delektować. Od kiedy Aurora mnie opuściła, miałem wrażenie, że serce niszczy mi jakiś pasożyt, który zamieszkał w nim na stałe, jak szczur w spiżarni. Drapieżny smutek wyssał ze mnie wszystkie soki, wyprał z emocji, pozbawił woli. Przez pierwsze tygodnie po rozstaniu strach przed depresją powstrzymywał mnie od załamania się. Dzień po dniu walczyłem ze zgorzknieniem i apatią, ale strach wkrótce również mnie opuścił, zabierając ze sobą moją godność. Nie chciało mi się nawet zachowywać pozorów. Robak toczył moje wnętrze, zabierając radość życia, wysysając mnie jak przejrzały owoc, gasząc każdą iskrę życia. Gdy tylko chciałem się otrząsnąć, robak zmieniał się w żmiję i kąsał, zatruwając mózg bolesnymi wspomnieniami. Nagle wracały do mnie obrazy z przeszłości. Przypominałem sobie skórę Aurora, jej zapach, rzęsy, złote błyski w oczach. Potem wspomnienia zaczęły się zacierać. Wciąż brałem leki i czułem się otumaniony. Nic już nie widziałem wyraźnie. Bezwolnie dryfowałem, zawieszony w próżni dni spędzonych bezczynnie na kanapie, w ciemnościach chemicznej zbroi, zapadając co jakiś czas w ciężki, ksanaksowy sen. W najgorszych dniach kończący się koszmarami, w których roiło się od gryzoni o długich pyskach i szorstkich ogonach. Gdy wreszcie budziłem się, spocony i zesztywniały ze strachu, jedno, czego pragnąłem, to natychmiast uciec, więc brałem coraz silniejsze leki. Żyłem w tym odrętwieniu, a moje puste, pozbawione sensu dni i noce mijały jedne po drugich. Byłem tego nieświadomy. Zresztą rzeczywistość się nie zmieniła. Wciąż cierpiałem, a od roku nie napisałem ani zdania. Mój mózg zastygł w bezruchu. Słowa mnie opuściły, ochota do pisania również. Byłem wyprany z wyobraźni. Na wysokości plaży w Santa Monica Milo zjechał na międzystanową drogę numer 10 w kierunku Sacramento.
Znasz wynik meczów baseballowych?
Spytał wesoło, wręczając mi swojego iPhone'a włączonego na stronie sportowej.
Angelsi pobili Yankeesów.
Rzuciłem roztargnionym wzrokiem na ekran.
Milo?
Słucham.
Nie patrz na mnie, patrz na drogę.
Wiedziałem, że mój stan go martwił. Nie rozumiał mego załamania. Czuł, że jest ono mniej lub bardziej związane ze słabością, którą wszyscy w sobie nosimy. A on myślał, okazało się niesłusznie, że mnie to nie dotyczy. Skręciliśmy w prawo do Westwood. Zaczynał się złoty trójkąt Los Angeles. Jak niektórzy zauważyli, nie było w tej dzielnicy ani szpitala, ani cmentarza, tylko nieskalanie czyste ulice z najdroższymi butikami na świecie, w których należało się umawiać, jak w gabinecie lekarskim. Z demograficznego punktu widzenia w Beverly Hills nikt się nie rodził ani nie umierał.
Mam nadzieję, że jesteś głodny,
rzucił Milo, skręcając raptownie w dół, w Cannon Drive. Gwałtownie zahamował przed elegancką restauracją, podał klucze parkingowemu i krokiem stałego bywalca pewnie wszedł do środka. Poszedłem za nim. Dawny chuligan z MacArthur Park odbierał jako rewanż społeczny możliwość zjedzenia lunchu w Spago bez uprzedniej rezerwacji, podczas gdy wszyscy normalni ludzie musieli zamawiać stolik 3 tygodnie wcześniej. Kierownik sali zaprowadził nas do eleganckiego patio. Była to strefa bogatych biznesmenów i sławnych ludzi. Milo usiadł, dyskretnie wskazując mi stolik kilka metrów od nas, przy którym Jack Nicholson i Michael Douglas kończyli właśnie posiłek, pijąc na deser po kieliszku mocniejszego alkoholu. Niedaleko od nich aktorka serialu popularnego w czasach naszej młodości przeżuwała liść sałaty. Padłem na krzesło nieczuły na ten specjalny prestiż. Już 2 lata temu osiągnąłem szczyt hollywoodzkich marzeń, co pozwoliło mi poznać osobiście niektórych idoli mojej młodości. Bywałem na przyjęciach w ekskluzywnych, zamkniętych klubach czy w prywatnych willach wielkich jak pałace i mogłem dowoli dyskutować z aktorami, piosenkarzami i pisarzami, bohaterami moich dziecięcych marzeń. Niestety te spotkania okazały się wielkim rozczarowaniem. Lepiej nigdy nie poznać kulis fabryki marzeń. Tak naprawdę większość moich bohaterów z lat dorastania to byli ludzie zdeprawowani, polujący bezustannie na dziewczyny, które wyrzucali zaraz po skonsumowaniu, szukając za każdym razem świeżej zwierzyny. Rzecz równie smutna. Niektóre aktorki, na ekranie urocze i błyskotliwe, w rzeczywistości brały kokainę, chorowały na anoreksję i były ofiarami botoksu i liposukcji. Lecz czy miałem prawo sądzić ich wszystkich? Czy ja sam nie stałem się takim samym osobnikiem jak ci, którymi pogardzałem? Padłem przecież ofiarą takiego samego wyalienowania. Tak samo nadużywałem lekarstw. Byłem takim samym egocentrykiem i tak samo w momentach przytomności czułem do siebie niesmak. Częstuj się. Milo z entuzjazmem wskazał na kanapki, które przyniesiono nam do aperitifu. Dotknąłem wargami kromeczki chleba pokrytej cienkim plastrem marmurkowego, miękkiego mięsa. To wołowina z Kobe, wyjaśnił Milo. Wiesz, że w Japonii woły masuje się sake, żeby tłuszcz wniknął do mięśni? Zmarszczyłem brwi. Żeby im było przyjemnie, dodaje się sake do karmy, a żeby się zrelaksowały, puszcza się im na pełen regulator muzykę klasyczną. Zupełnie możliwe, że stek, który masz właśnie w ustach, słuchał koncertu Auror. A być może się w niej zakochał. Widzisz? Nie jesteś jedyny. Wiedziałem, że Milo robi co może, żeby mnie rozweselić, ale humor też straciłem bezpowrotnie. Milo, zaczynam mieć trochę dość. Co takiego ważnego chciałeś mi powiedzieć? Milo przełknął ostatnią kanapkę, nawet jej nie smakując, po czym wyjął z torby maleńkiego laptopa i otworzył go. Teraz nie mówi do ciebie przyjaciel, tylko agent literacki. Tymi słowami zaczynał zawsze spotkania dotyczące biznesu. Nasza mała firma opierała się na moim przyjacielu. Cały czas biegał z komórką przy uchu, żył w wielkim tempie, bez przerwy rozmawiał z wydawcami, z agentami wydawnictw zagranicznych, z dziennikarzami. Wciąż szukał nowego pomysłu, aby wypromować książki swego jedynego klienta – mnie. Nie wiem, jak skłonił wydawnictwo Doubleday do opublikowania mojej pierwszej powieści. W trudnym świadku wydawniczym nauczył się zawodu w biegu. Nie zrobił żadnych specjalistycznych studiów, a stał się najlepszy, bo wierzył we mnie bardziej niż ja sam. Zawsze uważał, że wszystko mi zawdzięcza, ale ja wiedziałem, że jest odwrotnie, że to on zrobił ze mnie sławę, wprowadzając moją pierwszą powieść do magicznego kręgu bestsellerów. Po tym pierwszym sukcesie posypały się propozycje od najsłynniejszych agentów literackich, ale wszystkie odrzuciłem. Milo był więcej niż moim przyjacielem. Był najbardziej lojalnym człowiekiem, jakiego znałem. A przynajmniej tak myślałem, zanim go wysłuchałem tamtego dnia. Rozdział 4. Wyobraźnia. Rzeczywistość jest tak pozbawiona nadziei, że dwakroć cenniejsza jest dla mnie wyobraźnia. Emily Bronte. Zacznijmy od dobrych nowin. 2 pierwsze tomy twojej powieści sprzedają się wciąż doskonale. Milo odwrócił laptopa tak, żebym mógł widzieć ekran. Czerwone i zielone sinusoidy przecinały go od dołu do góry. Sprzedaże zagraniczne przejęły rolę rynku amerykańskiego i trylogia anielska staje się powoli światowym fenomenem wydawniczym. W ciągu zaledwie pół roku otrzymałeś już ponad 50 tysięcy e-maili od czytelników. Zdajesz sobie z tego sprawę? Odwróciłem głowę i spojrzałem w sufit. Nie zdawałem sobie sprawy z niczego. Chmury mojego otumanienia mieszały się z zanieczyszczonym powietrzem Los Angeles. Tęskniłem za Auror. Na co mi cały ten sukces, jeśli nie mam z kim się nim podzielić? Następna dobra nowina.
W przyszłym miesiącu zaczynają kręcić film na podstawie twojej powieści. Główne role zgodzili się zagrać Keira Knightley i Adrien Brody. Grube szyszki z Kolumbii są przeszczęśliwe. Zaangażowali scenografa od ekranizacji Harry'ego Pottera i planują wejście filmu na ekrany w lipcu w 3000 kin jednocześnie. Byłem na kilku castingach. Coś wspaniałego. Żałuj, że...
Kelnerka przyniosła zamówione przez nas dania. Płaski makaron z krabem dla Mila, a dla mnie omlet z kurkami. Komórka Mila, która leżała na stole, zawibrowała. Milo spojrzał na ekran i zmarszczył brwi. Zawahał się sekundę, po czym wstał od stołu i odszedł z telefonem za szybę, która dzieliła patio od reszty restauracji. Nie rozmawiał długo. Przez hałas na sali docierały do mnie strzępy słów. Czułem, że rozmowa jest gwałtowna, że Milo odpiera czyjeś zarzuty swoimi, ale nic z niej nie rozumiałem.
To Doubleday, powiedział wracając do stolika. Dzwonili w sprawie, o której właśnie chciałem z tobą pogadać.
Nic poważnego. Problem w druku edycji luksusowej twojej pierwszej książki.
Zależało mi na tym wydaniu. Chciałem, żeby było doskonałe. Okładka miała być w stylu gotyckim, ze skóry ekologicznej, z akwarelami przedstawiającymi głównych bohaterów, z dodatkową przedmową i notatką końcową.
Jaki problem?
Było duże zapotrzebowanie, więc przyparli do muru drukarnię i coś tam nie wyszło. W rezultacie zostali ze 100 000 wadliwych egzemplarzy. Zniszczą je oczywiście, ale kłopot w tym, że część została już wysłana do księgarni. Będą je stamtąd ściągać.
Milo wyciągnął z torby egzemplarz książki. Już na pierwszy rzut oka było widać feler, gdyż z 500 stron wydrukowano tylko połowę. Historia kończyła się nagle na stronie 266, na wpół urwanym zdaniu. Billy przetarła zabrudzone rozpłyniętym tuszem oczy. Proszę cię, Jack, nie zostawiaj mnie. Ale mężczyzna już włożył płaszcz, otworzył drzwi, nie spoglądając nawet na kochankę. Błagam cię, nie odchodź! Krzyknęła Billy, osuwając się. Tu następował koniec. Nie było nawet kropki. Powieść kończyła się na słowie osuwając się, po którym następowało ponad 200 białych stron. Ponieważ znałem na pamięć to, co napisałem, bez trudu skończyłem w myśli zdanie, które brzmiało: błagam cię, nie odchodź, krzyknęła Billy, osuwając się na kolana. Dobra, wszystko jedno, przerwał moje zamyślenie Milo, chwytając za widelec. Jak z tego wyjdą, to ich sprawa. Teraz mamy większy kłopot, Tom. Chodzi o...
Wiedziałem, co powiem.
Chodzi o twoją kolejną powieść.
Wziął do ust dużą porcję makaronu i znów zaczął stukać w klawiaturę laptopa. Wszyscy na nią czekają. Popatrz tylko. Komputer był włączony na stronie księgarni internetowej amazon.com. Z samych zamówień moja kolejna powieść była już na pierwszym miejscu tuż przed czwartym tomem Millennium.
No i co na to powiesz?
Myślałem, że Stieg Larsson umarł i że nigdy nie wydadzą czwartego tomu.
Odparłem wymijająco.
Ja mówię o twojej powieści, Tom.
Powtórnie spojrzałem na ekran, zahipnotyzowany faktem, że sprzedaje się coś, co nie istnieje i czego prawdopodobnie nigdy nie będzie. Moja powieść miała wyjść 10 grudnia, a więc za niecałe 3 miesiące. Nie napisałem jeszcze ani jednego zdania, a pomysł był ledwo zarysowanym planem.
Milo, słuchaj... Ale mój przyjaciel ani myślał dopuścić mnie do słowa. Obiecuję ci promocję godną Dana Browna. Żaden mieszkaniec planety Ziemi nie przegapi premiery twojej nowej powieści.
Niesiony entuzjazmem Milo ani myślał zamilknąć.
Już zacząłem robić odpowiedni szum. Na Facebooku, Twitterze i innych forach dyskusyjnych nie wiadomo czego więcej. Wypowiedzi twoich wielbicieli czy zagorzałych przeciwników.
Milo,
tylko w samych Stanach i w Anglii Doubleday zamierza wydać 4 000 000 egzemplarzy. Zapowiada się fantastyczny tydzień. Tak jak z Harrym Potterem księgarnie będą otwarte o północy. Milo, ty musisz się do tego dołożyć. Mogę wynegocjować dla ciebie wywiad na wyłączność w NBC. Milo, mówię ci, co się dzieje. Żaden pisarz nie chce, żeby jego książka wyszła w tygodniu, kiedy ukaże się twoja. Nawet Stephen King przeniósł publikację swojej kieszonkowej wersji ostatniej powieści na styczeń, żebyś mu nie podkradł czytelników.
Musiałem coś zrobić, żeby zamilkł.
Walnąłem pięścią w stół. Daj spokój z tymi wszystkimi głupstwami.
Kieliszki brzęknęły i klienci restauracji spojrzeli na nas z dezaprobatą. Milo, posłuchaj mnie. Nie będzie następnej książki.
No, może za parę lat.
Nie daję rady pisać, przecież o tym wiesz.
Jestem wyprany do szczętu, nie umiem napisać jednego zdania, a przede wszystkim nie mam najmniejszej ochoty na pisanie. Przynajmniej spróbuj. Praca jest lekarstwem na wszystko, a poza tym pisanie to twoje życie. Najlepszy sposób, żebyś doszedł do siebie.
Nie myślę, że nie próbowałem. Z 20 razy siadałem do komputera, ale już sam jego widok mnie odstręcza. Może kup sobie nowy albo zacznij pisać ręcznie w zeszytach, tak jak kiedyś.
Nawet jeśli zacznę pisać na pergaminie albo na woskowych tabliczkach, to niczego nie zmieni. Milo stracił cierpliwość.
Kiedyś wszędzie mogłeś pisać. Widziałem, jak pracowałeś na tarasie Starbucksa albo na niewygodnych fotelach w samolocie, albo siedząc pod ogrodzeniem boiska do koszykówki pośród wrzeszczących chłopaków. Widziałem nawet, jak wbijałeś całe rozdziały na komórkę, siedząc na przystanku autobusowym w deszczowy dzień.
No więc to wszystko się skończyło.
Miliony ludzi czekają na dalszy ciąg losów twoich bohaterów. Jesteś im to winien.
Milo, to nie żadna szczepionka na AIDS, to tylko książka.
Milo otworzył usta, żeby mi odpowiedzieć, ale nagle jakby zdał sobie sprawę z nieodwołalności mojej decyzji i jego twarz zamarła.